Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W Bazylice Świętego Piotra odbyła się pierwsza beatyfikacja obecnego pontyfikatu. Podczas uroczystości, której przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, do chwały ołtarzy zostały wyniesione dwie zakonnice: hiszpańska misjonarka i Amerykanka, która poświęciła się pracy wśród trędowatych. Przed nami obszerna relacja z tego wydarzenia. Swój jubileusz obchodzą kanonicy regularni laterańscy. 600 lat temu na zaproszenie króla Władysława Jagiełły przybyli oni na krakowski Kazimierz. Opowie o tym materiał Magdy Dobrzyniak. 14 maja na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska. W czasie popołudniowej mszy pod przewodnictwem prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Bazylice Watykańskiej wyniesiono do chwały ołtarzy dwie zakonnice, które żyły na przełomie XIX i XX wieku. Są to błogosławione Ascension Nicole Goni i Marianna Cobb. Na początku mszy między Kyrie a Gloria kardynał José Saraiva Martins odczytał list apostolski Benedykta XVI ogłaszający nowe błogosławione.
De Congregationis de Cauris Sanctorum Consul. Autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile serve Dei, Ascensio Nicole Goni, et Maria Anna Coppe, beatarum nomine imposterum appellentur. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Odczytano też ich krótkie biogramy, a sylwetki duchowe obu postaci celebrans przedstawił w homilii.
Ascension Nicole Goni urodziła się w 1868 roku w miejscowości Tafalia w północnej Hiszpanii. W wieku 17 lat wstąpiła do klasztoru dominikanek.
Su primer campo de apostolado fue la enseñanza en el colegio anexo al monasterio.
Jej pierwszą dziedziną apostolstwa było nauczanie w przyklasztornym kolegium. Zachowane świadectwa wspominają ją jako świetną wychowawczynię, miłą i energiczną, wyrozumiałą, ale wymagającą. Bóg jednak miał co do niej inne plany i kiedy miała 45 lat, powołał ją, by została misjonarką w Peru. Z młodzieńczym entuzjazmem i całkowitym zaufaniem opatrzności opuściła ojczyznę i oddała się pracy ewangelizacyjnej.
A partir del continente americano.
Jako misjonarka matka Ascension pracowała najpierw w Peru. Wraz z dominikaninem biskupem Ramonem Subietą założyła zgromadzenie dominikanek misjonarek i została jego pierwszą przełożoną generalną. Dziś liczy ono prawie 800 sióstr w 21 krajach wszystkich kontynentów. Przyszła błogosławiona wiele podróżowała między Ameryką a Europą i dotarła też do Chin. Zmarła w roku 1940 w Pampelunie w Hiszpanii, mając 72 lata.
Marianna Cobb urodziła się w 1838 roku w Happenheim koło Darmstadtu w Niemczech. Nie miała jeszcze 2 lat, gdy z całą rodziną wyemigrowała do Ameryki, gdzie zamieszkała w mieście Utica w stanie Nowy Jork. Po ukończeniu szkoły w miejscowej parafii katolickiej pracowała w fabryce i opiekowała się młodszym rodzeństwem. Mając 24 lata wstąpiła do zgromadzenia sióstr franciszkanek Syracuse. W pierwszych latach życia zakonnego zajmowała się edukacją dzieci emigrantów przybyłych z Niemiec, bo znajomość niemieckiego wyniosła z rodzinnego domu. Kierowała później szpitalem prowadzonym przez siostry, gdzie przyjmowano wszystkich chorych niezależnie od pochodzenia.
Dwukrotnie wybrano ją przełożoną prowincjalną. Na prośbę biskupa Honolulu i władz cywilnych poświęciła się pracy wśród trędowatych. Na wyspie Molokaj dogorywał wówczas sam zarażony trądem belgijski apostoł trędowatych błogosławiony Damian de Wester. Amerykańska zakonnica przejęła jego dzieło.
Blessed Marian, love those suffering from leprosy.
Błogosławiona Marianna kochała chorych na trąd bardziej niż samą siebie. Służyła im, wychowywała ich, kierowała nimi z mądrością, miłością i mocą. Dostrzegała w nich oblicze cierpiącego Jezusa. Jak miłosierny Samarytanin, stała się ich matką. Siły czerpała ze swej wiary, z Eucharystii, z pobożności maryjnej, z modlitwy.
Po 30 latach pracy z trędowatymi na wyspie Molokaj, zwanej wówczas Przeklętą, 80-letnia Marianna Kopp zmarła tam w roku 1918.
Liturgii beatyfikacyjnej nie przewodniczył papież, lecz kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tym samym Benedykt XVI powraca do tradycji kościelnej zmienionej dopiero przez Pawła VI, mówił sekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych arcybiskup Edward Nowak.
Do Pawła VI zawsze beatyfikacje były przeprowadzane przez na przykład kapitułę watykańską. Później wieczorem schodził Ojciec Święty do grobu czy do relikwii danego błogosławionego i nastąpiła modlitwa, adoracja tych relikwii. Więc po prostu wraca się do okresu sprzed Pawła VI. A chciałem powiedzieć, że Paweł VI rozpoczął beatyfikację osobiście z powodu ojca Maksymiliana Kolbe. Gdyż ojciec Maksymilian Kolbe był tak postacią wielką, ten akt bohaterski, jego życie tak uderzyło, powiedzmy, w Kościół, że po prostu trudno było, żeby nie robił to sam papież, żeby nie podkreślać tego, powiedzmy, aktu bohaterskiego, heroicznego naszego ojca Kolbego. Więc później ojciec święty Jan Paweł II kontynuował tą tradycję w Rzymie, a zwłaszcza podczas podróży papieskich do różnych krajów, gdyż te podróże dawały właśnie możliwość przedstawienia tych chrześcijan heroicznych do naśladowania Kościołowi.
O duchowej sylwetce błogosławionej Marianny Kopp mówi postulator jej procesu beatyfikacyjnego ojciec Ernesto Piacentini.
Duchowość matki Marianny miała charakter franciszkański, jako że należała do zgromadzenia sióstr franciszkanek z Syracuse. A zatem starała się naśladować Ewangelię franciszkową, co znalazło swój największy wyraz w umiłowaniu człowieczeństwa Chrystusa i uznaniu wszystkich ludzi za braci. Gdy wysłannik biskupa Honolulu przybył do matki Marianny, aby rozwiązała poważny problem braku opieki nad trędowatymi na Wyspach Hawajskich, ta odpowiedziała: święty Franciszek przytulał chorych na trąd, a zatem ja, jako franciszkanka, nie mogę odrzucić tego zaproszenia, aby pójść i służyć opuszczonym trędowatym.
Jaki fakt z jej życia można uznać za najbardziej charakterystyczny?
Wydaje mi się, że jednym z bardzo znamiennych wydarzeń był fakt wzięcia pod opiekę przez Matkę Mariannę wszystkich trędowatych na Wyspach Hawajskich i na Molokaj. Szczególnie gdy chodzi o opiekę nad dziećmi trędowatych na Molokaj. Postanowiła zbudować dla nich dwa kolegia, jedno dla chłopców, drugie dla dziewcząt. Kolejny fakt dotyczy momentu, w którym ojciec Damian zaraził się trądem i nie mógł dłużej przebywać z dziećmi kierowanego przez siebie kolegium. Wówczas znaleziono dla niego odpowiednie miejsce, gdzie mógł mieszkać i odprawiać mszę, tuż obok klasztoru sióstr, które zajmowały się nim aż do śmierci.
O duchową sylwetkę matki Asunción zapytaliśmy również postulatora jej procesu beatyfikacyjnego ojca Vito Gomesa.
Można powiedzieć, że jej charyzmatem była hojna służba Słowu Bożemu, śladami świętego Dominika, pośród najbardziej potrzebujących. Ewangelizowała regiony, gdzie nie głoszono jeszcze imienia Jezusa, czy to w Ameryce Łacińskiej, czy w Chinach. Matka Asunción wiodła życie kontemplacyjne oparte na miłosiernej miłości Boga. Starała się na wszelkie sposoby szerzyć tę miłość na całym świecie i w różnych okolicznościach, jako odpowiedź na powołanie misyjne. Szczególnie znamiennym faktem z jej życia, który mówi o jej niestrudzonym zaufaniu w potęgę modlitwy i w Bożą opatrzność, było wydarzenie z dżungli amazońskiej. Misjonarki pewnego dnia nie miały już nic do jedzenia. Matka Asunción jednak, jak zwykle, z radością się modliła. Nieoczekiwanie zastukał do drzwi pewien Japończyk i przyniósł jedzenie, które wystarczyłoby siostrom na kilka dni. Nie mamy ani grosza w domu, odpowiedziała matka. Handlarz zrozumiał, że siostry nie miały drobnych i zostawił swój towar, mówiąc, że za kilka dni wróci, by odebrać należność. Siostry miały co jeść, a gdy Japończyk wrócił, do misjonarek dotarła ofiara, którą mogły zapłacić. Patrząc z innej strony, możemy powiedzieć, że znaczącym momentem był akt oddania się miłości miłosiernej, dokonany w roku 1933, 7 lat przed jej śmiercią. Znamienne jest, że tym dniem konsekracji był 14 maja, czyli dzień, który opatrzność obrała na jej beatyfikację.
Sześćset lat temu na zaproszenie króla Władysława Jagieły na krakowski Kazimierz przybyli kanonicy regularni laterańscy. Fundator podarował im kościół parafialny Bożego Ciała. W Krakowie trwają uroczystości jubileuszowe, międzynarodowe sympozjum o historii i współczesności zakonu, a także wystawa skarbów klasztornych. W niedzielę kościół Bożego Ciała zostanie ogłoszony bazyliką mniejszą.
Jedna z najpiękniejszych legend krakowskich mówi, że w oktawę święta Bożego Ciała z kościoła franciszkanów skradziono monstrancję z wystawionym Najświętszym Sakramentem. Złodzieje byli przekonani, że jest złota, ale kiedy okazało się, że tylko pozłacana, wyrzucili ją do bagien. Ówczesny biskup zarządził publiczne nabożeństwa ekspiacyjne we wszystkich krakowskich kościołach i trzydniowy post. Co było potem? Nad bagnami pojawiły się promienie. Intensywne światło wskazało miejsce, w którym leżała monstrancja z Najświętszym Sakramentem. To właśnie tu król Kazimierz Wielki polecił wybudować świątynię pod wezwaniem Bożego Ciała. Od 600 lat nieprzerwanie miejsce to jest siedzibą klasztoru kanoników regularnych laterańskich. O historii i współczesności zakonu w Krakowie mówi ksiądz Robert Mazurkiewicz.
Kanonicy regularni laterańscy to kapłani żyjący we wspólnocie, trzymający się zasad reguły świętego Augustyna, prowadzący życie duszpasterskie wspólnie, modlący się wspólnie, składające śluby zakonne posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Chcemy naszą pracę, tę duszpasterską i nasze życie zakonne zamykać w kręgach wspólnoty. Zgodnie z myślą świętego Augustyna, który przypomina, macie tak żyć, abyście byli jednym sercem i jedną duszą.
Jak to się stało, że 600 lat temu w miejscu, które jest kojarzone z tradycją żydowską, powstała Fundacja Kanoników Laterańskich?
Kazimierz to było osobne miasto. Miasto, które, można by tak śmiało powiedzieć, miało być konkurencją dla miasta Krakowa. Kazimierz przez Kazimierza Wielkiego ufundowany z lokacyjnymi aktami. Jak każde poważne miasto, musiał mieć rynek, no i musiał mieć kościół farny. I ten kościół farny to jest kościół Bożego Ciała. Oprócz tego kościoła mieliśmy jeszcze więcej kościołów. Widzimy, że naprzeciwko mamy Skałkę. Ojcowie Paulini w tej chwili opiekują się tym miejscem. Mamy kościół świętej Katarzyny, ojcowie Augustianie. Na terenie naszej parafii jest rektoralny kościół ojców Bonifratrów. W kierunku Wawelu, gdybyśmy maszerowali, no to będziemy już troszkę dalej, ale mijamy i Stradą, wcześniej świętej Agnieszki kościół garnizonowy. Można by powiedzieć, że to jest w granicach tego Kazimierza, o którym czasem chyba nie do końca słusznie mówi się, ten, który jest kojarzony z tradycją żydowską. Czy to znaczy, że nie ma tu Żydów? Są, byli i będą. Ale myślę, że trzeba mówić, że to jest krakowski Kazimierz, w którym są i żyją razem katolicy i Żydzi. W 1405 roku król Władysław Jagiełło osadza nas tutaj. Daje nam możliwość zamieszkania przy już istniejącym, ale budującym się jeszcze kościele, który otrzymuje nazwę Kościoła Bożego Ciała. No i od tego momentu ciągle kanonice regularni są przy tym kościele. A z początkiem XX wieku kanonice regularni laterańscy, bo do tej kongregacji laterańskiej, tak jak wiele innych zakonów kanonickich, przystąpiliśmy i razem tę kongregację tworzymy. Laterańscy, bo paru naszych starszych współbraci, tak się złożyły lata kościoła i historii, że pełnili funkcję wybranych jako papieży. Pierwszą siedzibą papieża był Lateran, zanim nie wbudowano na Wzgórzu Watykańskim pięknej bazyliki. W związku z tym mamy ten dar nazywania się kanonikami regularnymi laterańskimi. I co za tym idzie, również mamy przywilej noszenia białej sutanny z peleryną, z podwójnymi rękawami, podobnie jak każdy Ojciec Święty.
600 lat to jest czas, za którym idzie siła tradycji, historii, jak budujecie na tej tradycji.
Myślę, że najlepszym dowodem, że korzystamy z tej tradycji i że ta tradycja i historia ma swoją siłę, to jest to, że jesteśmy tutaj i trwamy. Różne koleje losu i dzieje przeżywał nasz zakon. To właśnie na temat tej historii odbywa się w tej chwili sympozjum. Dzisiaj jest ostatni dzień na temat wkładu kanoników regularnych w kulturę, w historię, nie tylko tu w Polsce i na krakowskim Kazimierzu, ale też w szerokim rozumieniu Europy czy nawet świata. Jedno jest pewne, dowodem na to, że korzystamy i że ta historia jest mocna i że jesteśmy potrzebni i że ten charyzmat, który realizujemy, jest ważny w Kościele, to jest dowód na to, że te 600 lat tu bez przerwy jesteśmy.
A jak postrzegacie swoją rolę i swoje zadania dzisiaj?
Pierwsza rola i pierwsze zadanie to prowadzić siebie do zbawienia innym. Pomagać do zbawienia, no i cieszyć się z tego, że można będzie kiedyś to zbawienie mieć na tę nadzieję, osiągnąć. Dzisiaj i jutro i wczoraj, i przedwczoraj i pojutrze, tak by można było tu dzielić tę historię na to, co będzie i co była. Zawsze człowiekowi potrzebny będzie kapłan. Kapłan, który będzie mu pomagał, który będzie prowadził, który będzie służył sakramentami świętymi, będzie ich udzielał, będzie upominał, zachęcał, czasem pocieszał, po prostu będzie towarzyszył każdemu człowiekowi, którego spotka. I to jest chyba najważniejsze i najistotniejsze. Podejmujemy tę pracę, a przejawia się to między innymi w tym, że podejmujemy się różnych form tych duszpasterskich. A więc i praca, pomoc na rzecz diecezji. Nasi księża pracują w kuriach diecezji krakowskiej. Pełnią funkcje w strukturach parafialnych, diecezjalnych. Są proboszczami, są dziekanami, wicedziekanami. Pełnią różne funkcje. Dalej prowadzimy rekolekcje, jak każdy zakon. Prowadzimy parafię. Także podejmujemy się tych wszystkich form, które są aktualne, które można prowadzić, jeśli tylko oczekują od nas tego nasi wierni. My z tym do nich idziemy.
A oczekują? Ten Kościół przyciąga?
Myślę, że kiedy patrzymy na wydarzenia związane ze śmiercią Jana Pawła II, absolutnie nie musimy się bać tego, że ten Kościół nie pociąga. On pociągał i będzie pociągać. Dowodem na to jest obecność młodzieży. Dowodem na to jest rozmodlenie i siła modlitwy ludzi chorych, cierpiących i starszych. Natomiast co innego jest przyjście, być przyciągniętym, a teraz trzeba podjąć jakąś realizację. I tu każdy wierzący człowiek, który przyjmuje sakrament bierzmowania rzeczywiście świadomie, oczywiście i dobrowolnie, to wie, że ten sakrament bierzmowania stawia wymagania pewne. I wtedy już się pojawiają problemy i wtedy być może są tacy, którzy nie są w stanie temu sprostać i może gdzieś tam ulękną się i może gdzieś się przestraszą. No ale słyszymy znowu słowa Chrystusa, który nam mówi, nie bójcie się, ja zawsze będę z wami. A na koniec mówi, Ducha Pocieszyciela poślę wam. Więc trzeba się uwierzyć w Boga, zaufać Bogu. No i do przodu z tym Kościołem i w tym Kościele i dla tego Kościoła być, żyć, pracować.
Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych 600-lecia Fundacji Klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich w Krakowie będzie jubileuszowa msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Franciszka Macharskiego.
I usłyszymy dekret, który będzie odczytany, dekret mówiący o tym, że ten Kościół, Kościół Bożego Ciała, tylowiekowy, starodawny, można by rzec śmiało, czy też nawet starożytny Kościół, będzie podniesiony do godności Bazyliki Mniejszej. Tytuł bazyliki przyznawany jest kościołom, które w jakiś sposób mają pewnego rodzaju zasługę, to znaczy wokół niej gromadzi się żywe życie parafialne, albo historia pokazała, że stały się tą ostoją, obroną wiary na tym danym terenie lokalnej społeczności i trwają przez lata, przez wieki, no tak jak na przykład nasz kościół. I przy tym kościele jest życie, żywe życie parafialne, religijne, dekret iż w styczniu był wydany przez Jana Pawła II. No a jutro będziemy to już publicznie ogłaszać. Uczyni to jego eminencja ksiądz kardynał Franciszek Macharski.
Z Krakowa dla Radia Watykańskiego Magda Dobrzyniak.
rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.